czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. Siedmiu braci zostało schwytanych razem z matką. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król Antioch chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardziliście nimi teraz dla jego praw. Antioch był przekonany, że nim gardzono i dopatrywał się obelgi w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ostatnio ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet zamianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadania. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez 3 lata, wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Zaledwie ona skończyła mówić, młodzieniec powiedział: na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. Ty zaś przyczyną wszystkich nieszczęść Hebrajczyków nie uciekniesz z rąk Bożych. Oto słowo Boże. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz moje wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu wstając nasycę się Twym widokiem. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiadał przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy. A oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał 50 sług swoich, dał im 10 min, rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła 5 min. Temu też powiedział: i Ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, to jest Twoja mina, którą otrzymałem. Zaminąłem w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jestem człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i żonisz, czegoś nie posiął. Odpowiedział: według słów Twoich sądzę Cię, zły sługo. Widziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie mnie położył, rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie bym je zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę. Dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane. Temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Ty zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie na moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Końcówka, trzeba powiedzieć, jest dość zaskakująca. Prawie w zakłopotanie, jeżeli się nie rozumie, że tu się przenikają dwie historie. Historia Jezusa Chrystusa jako króla i historia jednego z synów Roda Wielkiego, Archelausa, który na terenie Judy sprawował władzę. Przenikają się te historie. I z powodu tej końcówki prawdopodobnie ci, którzy układali lekcjonarz w roku C, a więc Ewangelii Łukasza, gdy doszli do tego momentu, opuścili tę przypowieść. Nie wiem z jakich powodów. Przystępujemy do próby zrozumienia tej przypowieści. Ta przypowieść, którą myśmy nie tak dawno interpretowali z Ewangelii Mateusza o talentach, brzmi podobnie, ale to są zupełnie różne przypowieści i zupełnie o co innego wchodzi w przypowieści o talentach w Ewangelii Mateusza, a o co innego chodzi w przypowieści o minach, która częściowo brzmi podobnie w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Mateusza chodzi o to, że Jezus zapowiada zburzenie starej świątyni. Będzie unicestwiona, zniszczona podczas zrywu powstańczego przeciw Rzymianom. Skoro tamta świątynia przestanie istnieć, Jezus w przypowieściach mówi o tym, że zbuduje nową świątynię. Świątynię już zapowiedzianą przez proroka Natana w historii Dawida, świątynię z wnętrza ludzkiego. I w tamtej przypowieści o talentach jest to jedna z przypowieści, fragment budowania świątyni z wnętrza ludzkiego. Gdy Dawid postanowił uczcić Boga Jahwe, budując wspaniałą świątynię, bo zawstydził się, że sobie zbudował pałac cedrowy z drzewa cedrowego, pachnącego, i wyszedł sobie na taras, pospacerować po drzemce albo po dobrym śniadanku, stwierdził, że w jego ogrodzie stoi namiot spotkania, gdzie jest Arka Przymierza. Tam jest prawdziwy król w namiocie, a jego zastępca sobie wywalił pałac. I zawstydził się. Poczuł skruchę. Poprosił proroka Natana, by ja słuchaj, popatrz, jak ja się zachowałem. Zamiast najpierw wybudować najpiękniejszą świątynię świata dla Boga prawdziwego, który tu urzęduje w namiocie, ma swój tron, arce nad arką, to ja, popatrz, sobie pałac zbudowałem. Ale pamiętaj, że ja nie będę spał w tym moim pałacu, tylko pod gołym niebem, mając kamień pod głowę, jak mówi jeden z psalmów, chyba 123, jeśli moja starcza pamięć nie myli, tak długo, dopóki wspaniałej świątyni nie zbuduję dla tej arki. Natan był oczarowany. Rób tak, Bóg ci błogosławi. I następnej nocy Bóg mówi do proroka, źle prorokowałeś, proroku, prowadziłeś go w błąd. A po co mnie świątynia? Ja stwarzałem człowieka, stworzyłem go na obraz i podobieństwo swoje. Zawierając przymierza, poczynając od Abrahama, ja z wnętrza człowieka poprzez przymierze buduję sobie żywą świątynię, która zapowiada, że tę świątynię będę coraz bardziej sobą napełniał, aż się skończy pełnią w niebie. Idź i wyprostuj to, co zatwierdziłeś w myśleniu króla Dawida. Że ja nie potrzebuję żadnych świątyń. Nie bardzo mam ochotę mieszkać w martwych murach, skoro mogę zamieszkać we wnętrzu żywej istoty, która mnie kocha i ja ją kocham. Ale idąc jednocześnie powiedz Dawidowi, że nie ty, ale twój syn zbuduje makietę człowieka tej żywej świątyni. I ten wystrój tej makiety będzie taki, który będzie przypominał, jak Bóg w Jezusie Chrystusie, prawdziwy Dawid, zbuduje świątynię Boga żywego z wnętrza człowieka. Czyli zapowiedź, że w jego rodzie przyjdzie Mesjasz, mój syn, który dopiero z wnętrza człowieka zbuduje prawdziwą świątynię. I zmierzam do tego, że ta świątynia się składała z trzech części, przedsionek, miejsce święte, święte, świętych, bo taka jest natura człowieka. Ciało to jest przedsionek, życie doczesne to jest przedsionek, święte, świętych to jest duch ludzki. I właśnie w świętym, świętych były trzy ważne rzeczy. Jak się wchodziło do tego pomieszczenia, nie było żadnego okna. Jedynym źródłem światła był świecznik. Po lewej stronie, po prawej stronie był ołtarz i na tym ołtarzu 12 chlebów. A na środku ołtarz złoty, ołtarz kadzenia. Symbolem modlitwy ludzkiej, uwielbienia Boga jest dym kadzidlany. Pachnący, wspaniały, aromatyczny. I te przypowieści, które u Mateusza zapowiadały zbudowanie nowej świątyni, dotyczyły właśnie, że źródłem światła we wnętrzu człowieka powinna być tylko Pismo Święte. A te chleby, ja jestem chlebem życia, Jezus mówi w Ewangelii Jana. Będę chlebem dla 12 pokoleń Izraela, ale liczba 12 jest teologią 3 plus 3 razy 4, 4 Trójca Święta będzie pokarmem wszystkich narodów poprzez Jezusa Chrystusa. I podsumowuję, że ta przypowieść u Mateusza i te przypowieści, które następują po zapowiedzi zburzenia Jerozolimy, mówią o zbudowaniu żywej świątyni z wnętrza człowieka. I teraz Niektórzy bliscy się gubią. Mówią, a to tak, to trzeba to widzieć jako jedną przypowieść. Nie. Ponieważ jest to Ewangelia Łukasza, która ma własny temat i jest to Ewangelia, która, przez którą Jezus chce powiedzieć, zmierzając do Jerozolimy. W drodze do Jerozolimy szli Jego entuzjaści, którzy byli świadkami tego, co On czynił po drodze, uzdrawiał, dawał czyny mesjańskie. I szli podnieceni do Jerozolimy. No, wreszcie, idzie Mesjasz, idzie Król, który obejmie władzę nad Izraelem. I Jezus wiedział, o czym oni rozmawiają, o czym oni myślą, zwłaszcza o czym myślą apostołowie. No, doczekaliśmy się po 3 latach. Jezus, znając świat ich myśli, przystanął, odwrócił się i mówi: nie myślcie tak, nie macie racji. Królestwo Boże, myślicie, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Myślicie o Mesjaszu politycznym, doczesnym. A ja będę Mesjaszem, który założy Królestwo Boże przez krzyż i zmartwychwstanie we wnętrzach ludzkich. Nie będzie to zewnętrzne królestwo. Jezus, żeby powiedzieć, że nie będzie Mesjaszem politycznym, zewnętrznym, nawiązuje do wydarzenia, które było im dobrze znane, dość głośne, oplotkowane w całej Palestynie. Mianowicie, że Herod Wielki po swojej śmierci zrobił testament i swój teren podzielił między 3 synów, Antypasa, Filipa i Archelausa. Archelausowi przypadła Judea, Galilea, i w testamencie Herod mu przekazywał władzę królewską. Ale ten testament miał być zatwierdzony przez cesarza rzymskiego Augusta. W związku z tym, po otwarciu testamentu, synarkowie Heroda Wielkiego udali się w podróż do Rzymu, do cesarza Augusta. Dowiedzieli się o tym Żydzi, że Archelaus ma być ich królem, panować na tym terenie, przerazili się. Bo był to dyspota i tyran, który już narozrabiał tak, że byli przerażeni. I po cichu wybrała się delegacja 50 dostojnych obywateli Judei, też do cesarza, wyprzedzając go, Archelausa: błagamy cię na kolanach, nie rób go królem, nie dawaj mu władzy. My chcemy, żeby bezpośrednio Rzym nad nami sprawował władzę. Będzie nam lepiej. Gdy się pojawili synowie Heroda Wielkiego, Archelaus otrzymał władzę mimo wszystko, ale nie otrzymał tytułu króla, tylko tytuł etnarchy. Jak będzie się dobrze sprawował, to ci dam wtedy władzę królewską, bo tu była delegacja ze skargą na ciebie. To sobie Archelaus zapamięta. Jak wrócił, zrobił wywiad, kto tam był, kto postawił przeszkodę, że on nie otrzymał władzy królewskiej, i skrócił ich o głowę. Ale oczywiście po 2 latach kolejna delegacja pojechała i tym razem ta delegacja doprowadziła do tego, że Archelaus został zesłany do Galii, czy dzisiejszej Francji, i tam dokonał żywota, a te tereny przeszły pod władzę bezpośrednią Rzymu. To jest tło historyczne. Jezus sięga po to tło i przenikają się pewne rzeczy w tej przypowieści. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby zyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Jest tu mowa i o Archelausie, i o Jezusie Chrystusie. Ale w momencie, kiedy przywołał 10 swoich, to już jest mowa o Jezusie Chrystusie. Jezus chce powiedzieć, nie oczekujcie, że będę sięgał po władzę. A wielu moich wrogów od razu pojedzie do Rzymu, do cesarza, jak za Archelausem i na mnie skargę złoży cesarza. Nie, tego nie będzie. Nie stawiajcie mnie na równi z Archelausem, tym tyranem. Nie poniżajcie mnie. Ja nie przyszedłem odnąć władzy doczesnej, królewskiej, tylko przyszedłem kontynuować to, co było obiecane, a co Jezus tutaj wyraża poprzez liczbę, poprzez tak zwaną minę, czyli liczbę 100. Liczbę 100. W tej liczbie 100 jest teologia. Jest sięgnięcie do Starego Testamentu, bo 100, tutaj trzeba 10 razy 10, daje 100, jest nawiązaniem do, że na Synaju Bóg zawarł przymierze i obwołał się królem. Na to potomstwo Abrahama wyraziło zgodę. Żeby Bóg ja przyszedłem władzę sprawować, uznaniając was do przymierza z Bogiem zawartego na Synaju. Ja was uzdolnię do życia dwoma tablicami dekalogu, do umiłowania Boga w waszych wnętrzach całym myślą, całym sercem i drugiego jak siebie samego. Ja przyszedłem z tym programem. Ale dlaczego 20, 10 razy 10? Czyli 100. Ponieważ te dwie tablice dekalogu były w Arce, czyli w Marii. Czyli ja zacznę królować przez krzyż i zmartwychwstanie, ale współodkupicielką będzie moja matka. Współodkupicielką będzie moja matka. I to jest Ewangelia Łukasza, która zaczyna się od Adama i Ewy, że grzech był popełniony przez parę ludzką i zbawienie dokona się przez parę ludzką. I Maryi tutaj Jezus daje nie tylko tytuł współodkupicielki, ale królowej. Ja będę królem przez krzyż i zmartwychwstanie, ale też moja matka będzie królową i współodkupicielką. Taka jest teologia tej monety zwanej miną, a jest w tej monecie teologia. Teologia przymierza z Synaju. Jezus kontynuuje podobną teraz myśl, która jest wyrażona w talentach, że zbawienie nie będzie polegało na tym, to wewnętrzne, że wy będziecie leniuchować i czekać. Tylko ja wam dam przez obecność mego ducha zmartwychwstałego i ducha mojej matki Maryi was, dam wam niezwykłe uzdolnienia. Dam wam przez moje obecnienie się was i mojej matki obecnienie się was. I Maryja i ja zasiądziemy na tronie waszych wnętrzach. Maryja i Jezus byli zapowiadani w tych dwóch postaciach, archaniołach, które się modliły nad arką, nad tablicą, nad tak zwaną przebłagalnią. Będą orędować za nami. I chciałbym, żebyście wy w waszych wnętrzach dopuścili do władzy Jezusa na poziomie króla, żeby nie wasze ego tam rządziło i królowało, tylko żeby ja i moja matka, żebyśmy was w waszych wnętrzach sprawowali władzę. Jest to wam dane, ale jednocześnie zadane, żebyście wpuścili współzbawiali z nami ten świat. No i jeden z nich zyskał, mając jedną minę, zyskał, przysporzył 10, otrzymał władzę nad 10 miastami. Muszę wam powiedzieć, że chyba jeszcze wtedy pracowałem w Szczecinie i byłem ogromnie zaskoczony jednym faktem. Mianowicie, chyba to było w Odnowie w Duchu Świętym, ktoś otrzymał przekaz w czasie modlitwy nad nim, a prosił o jakiegoś świętego. I ten święty powiedział, ale tam sprawuje władzę święty Maksymilian Kolbe na tym terenie. To nie jest mój teren. I wszystkim wodnowie szczęka opala. Co to ma znaczyć? No i przyszli do mnie. Ja powiedziałem, o, to ciekawe. To ciekawe, bo to oznacza, że jest tak, jak Chrystus mówi w tych przypowieściach. Że święci mają swoje tereny, swoje, że tak powiem, rancze na tej ziemi. No ja tam nie urzęduję, ale tam, bo to jest teren świętego Maksymiliana Kolbego. Ja bym wchodził w jego gospodarstwo. No ale on może by mógł się jakoś tam porozumieć chyba w tej kwestii. To tak przy okazji. No i oczywiście jest człowiek, który uważa, że ten program, który Jezus proponuje nam jako król w krzyżu i zmartwychwstaniu, jest zbyt trudny, zbyt wymagający, ponieważ kocha tylko siebie, ma ochotę się inaczej zbawić. W związku z tym tylko wierzy w zbawienie w krzyżu i w Maryi, w Jezusie, ale kocha i służy tylko sobie. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane. Temu, kto nie ma, zabiorę nawet to, co ma. Kto ma wiarę w to, co ja mówię w tej przypowieści. Kto ma wiarę w to, że warto mi oddać życie, nie mojej matce. To wtedy będzie jego życie procentować. Będzie z nami współzbawiał ten świat. To nie polega na mojej obecności i obecności mojej matki. To życie w tym świecie będzie tak trudne, że sępy wydziubią mu wszystko, bo ma tam zamiast życia padlinę. Gdzie jest padlina, tam zbiorą się i sępy. Można mieć wiarę chrześcijańską na poziomie ludzi z zachodu. Jak pracowałem jeszcze w Warszawie, jeden z moich kolegów, bardzo taki bogojczyźniany i polityczne kazania mówią, jak to szkoda, że w Jałcie nas tutaj oddali w objęcia Związku Radzieckiego. A jak wrócił do zakrystii, ja mu powiedziałem, gdybyśmy nie byli w objęcia Związku Radzieckiego i komuniści by nam trochę nie czyścili wnętrza, to by z naszą wiarą było tak, jak jest teraz na Zachodzie. A mówię, wiesz, tak nie pomyślałem. Ja mówię, dziękuję Bogu dzień i noc, że pierwsi sekretarze pomagali biskupom. I że chrześcijanie, i teraz, kiedy mamy już luz, no to się kończy chrześcijaństwo też. To ma wiarę, że Bóg przenika historię, że Bóg rządzi historią, że Bóg nam odsłania nasze wnętrze przez historię, nasz obraz. Biorąc pod uwagę nasz zakon, to nasz zakon się najpotężniej rozwija dzisiaj w Indiach. A w Stanach Zjednoczonych zanika. We Francji zanika. Jak ja jeszcze wiele, wiele lat temu, kiedy niektórzy z was jeszcze był na świecie, byłem rok we Francji, to jezuici co pewien czas sprzedawali jakiś dom w mieście. Brali duże pieniądze, składali do banku i z tego żyli. Ale powoli oddawali potężne tereny w wielkich miastach, bo zanikali. Bóg daje, inwestuje tam, no w Indiach. Jeżeli będzie zanikał Kościół, zanikała wiara dzisiaj, to znaczy, że dzięki Bogu, że to w oczach Bożych żadna wartość. Jeżeli nie ma powołania zakona, zgromadzenia zakonnych, to jest znak. To jest znak, że tak ma być, bo nic dobrego nie ginie. Konkretnie, praktycznie. Bo Jezus Chrystus zradykalizować chrześcijaństwo chce odnowić razem ze swoją matką, szczególnie, że teraz jesteśmy u progu epoki Maryjnej, epoki Ducha Świętego. Epoki tysiąclecia.